To Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Wigre. Za szybą studia nasi realizatorzy Grażyna Chmurska i Technika na L. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek 25 maja po z górą 10-dniowej przerwie spowodowanej strajkiem w RFI przeciwko planowi masowych zwolnień z pracy. Musimy zresztą Państwa uprzedzić, że być może jeszcze będą dalsze zakłócenia, gdyż akcja strajkowa jeszcze w RFI się nie zakończyła. Na razie zaś korzystamy z tego małego okienka, by przedstawić Państwu poza wiadomościami i przeglądem prasy dzisiaj z udziałem Katarzyny Zawickiej, Anny Bernhardt i Marka Brzezińskiego, serwis Euranetu, kronikę sportową, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, Eurekę, czyli nowinki naukowo-techniczne zebrane przez Piotra Lesochowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika Radio France International. Korea Północna rzuciła światu wyzwanie, przyznając się oficjalnie do przeprowadzenia drugiej już podziemnej próby jądrowej. Wywołało to burzę protestów na całym świecie. Swój zdecydowany sprzeciw wyraziły nawet Chiny, najbliższy sojusznik Pchenjanu. Na poniedziałek wieczór zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Pierwsza północno-koreańska próba jądrowa miała miejsce w październiku 2006 roku i przypuszczalnie nie była całkiem udana. Według japońskiego Instytutu Meteorologii zarejestrowany tej nocy wstrząs sejsmiczny był 4 razy silniejszy niż wówczas. Po tej udanej próbie Korea Północna wystrzeliła jeszcze z rozpędu w poniedziałek, jak twierdzi armia w Seulu, 3 nowe rakiety krótkiego zasięgu. Zdaniem ekspertów obecna próba miała być demonstracją siły, przypominającą ONZ, że Korea Północna jest potęgą jądrową. Uważa się również, że w ten sposób przywódca kraju Kim Jong-il, borykający się w zeszłym roku z problemem zdrowotnymi, pragnie umocnić swoją pozycję. Pchenjan przez parę miesięcy udawał, że gotów jest odtąd negocjować w sprawie demontażu swego programu nuklearnego, ale po potępieniu przez Radę Bezpieczeństwa w kwietniu próby z rakietą strategiczną dalekiego zasięgu na powrót się obraził i wycofał się z 6-stronnych rokowań z wielkimi mocarstwami. Reakcji oburzenia i protestu nie sposób dzisiaj zliczyć. Rosja stwierdziła, że północno-koreańska próba narusza rezolucję ONZ i zagraża bezpieczeństwu oraz stabilności w tym regionie Azji. Prezydent Barack Obama uznał zaś to posunięcie za zagrażające poważnie pokojowi na świecie i wezwał społeczność międzynarodową do podjęcia wspólnych działań przeciwko planom nuklearnym Pchenjanu. Szereg państw, w tym Francja i Wielka Brytania, domagają się nałożenia na Koreę Północną jak najsurowszych sankcji. Dodajmy jeszcze w tym rozdziale atomowym, że prezydent Iranu Ahmadinejad ponownie odrzucił zdecydowanie w poniedziałek ofertę 6 mocarstw, która przewidywała zamrożenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za wstrzymanie dalszych sankcji ONZ. Kwestia nuklearna jest dla nas sprawą zamkniętą, powiedział Mahmud Ahmadinejad na konferencji prasowej w Teheranie, rzucając ponadto przy okazji pomysł przeprowadzenia debaty z Barackiem Obamą w nowojorskiej siedzibie ONZ na temat, jak to ujął, źródeł światowych problemów. Unia Europejska skorzystała z rozpoczętej w Hanoi konferencji ministrów spraw zagranicznych 45 krajów Azji i Europy w ramach cyklu o nazwie ASEM, aby zdecydowanie potępić północno-koreańską próbę jądrową i równocześnie, aby zażądać znów od władz w Rangunie natychmiastowego uwolnienia przywódczyni birmańskiej opozycji pani Aung San Suu Kyi. Jej proces trwa już 2 tydzień i junta rządząca w Birmie, choć obruszyła się mocno na krytyki sformułowane przez państwa ościenne, zdecydowała się na kolejny mały gest, obiecując wpuszczenie na salę rozpraw we wtorek, po raz drugi od początku procesu, dziennikarzy oraz dyplomatów. Ponieważ władza zrezygnowała z przesłuchania ostatnich 9 świadków oskarżenia, niewykluczone zdaniem adwokatki birmańskiej noblistki Nian Win, że werdykt jest już gotowy. Prezydent Somalii Sharif Sheikh Ahmed zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, by pomogła mu odeprzeć ofensywę islamskich rebeliantów, do których przyłączyły się według niego setki dżihadystów przybyłych z zagranicy. Głównym celem tego najazdu islamistów na Somalię, jak się wyraził Ahmed na konferencji prasowej w Mogadiszu, jest uczynienie z niej nowego Afganistanu i Iraku. W wyniku ofensywy podjętej 7 maja przez rebeliantów z bojówek islamskich Hezbollah z Islamia oraz radykałów z ruchu Al-Shabaab. W stolicy Somalii zginęło już, jak podano, ponad 200 osób, w większości cywilów, a przeszło 700 osób zostało rannych. Z Mogadiszu uciekło także przed walkami około 60 tysięcy mieszkańców. Od piątku armia rządowa przeszła do kontrofensywy. Rebelianci islamscy dążą do obalenia prezydenta Sharifa Sheikha Ahmeda, islamisty umiarkowanego, który objął ster w styczniu tego roku. Domagają się też wycofania z Somalii sił pokojowych Unii Afrykańskiej rozmieszczonych w Mogadiszu przed 2 laty. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. We Francji na cenzurowanym jest od dzisiaj Scientologia. Anna Benhardt.
We Francji rozpoczął się proces Kościoła Scientologii. Uznawany za sektę we Francji, a za religię w Stanach Zjednoczonych, kościół ten został postawiony w stan oskarżenia z paragrafu o zorganizowane oszustwa. 7 przywódców tej organizacji będzie odpowiadał na skargi złożone przez 2 byłych adeptów sekty, którzy nie zaakceptowali wysokiej rekompensaty finansowej za wycofanie się z procesu, jak ujawnił przed wejściem na salę sądową adwokat Olivier Maurice. Wcześniej podobną propozycję przyjęło 3 byłych adeptów, którzy wycofali swe skargi w trakcie kilkuletnich przygotowań do tego procesu. Dzisiaj przed Trybunałem stawiło się kilkunastu członków sekcji, by zaprotestować przeciwko bezpodstawnym oskarżeniom. Działający już 50 lat we Francji Kościół Scientologiczny liczy aktualnie 45 tysięcy członków i nadal kontynuuje swą ekspansję na świecie. Został niedawno oficjalnie uznany za organizacją religijną w Hiszpanii, Japonii i Kanadzie. Wśród członków tego zgromadzenia jest wiele osobistości ze świata show biznesu. Jeden z najbardziej znanych i uznawany za guru sekty, aktor Tom Cruise, był oficjalnie przyjęty podczas swej paryskiej wizyty w 2004 roku przez ministra spraw wewnętrznych, a był nim wtedy Nicolas Sarkozy. Proces ma się zakończyć 10 czerwca. Jeśli zapadnie wyrok skazujący, co jest prawdopodobne, chociaż nie od razu, działalność scientologów zostanie zdelegalizowana we Francji.
To RFI. Producenci mleka z wielu krajów europejskich podjęli w poniedziałek akcję protestacyjną przeciwko gwałtownemu spadkowi cen skupu, pragnąc wywrzeć presję na ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, którzy zebrali się w Brukseli. W stolicy Belgii od 900 do 2000 manifestantów, wedle rachunków policji albo organizatorów z Federacji European Milk Board, zdołało przedrzeć się przez kordon policyjny i dotrzeć do siedziby rady, gdzie mieli zebrać się ministrowie. We Francji, gdzie według przedstawicieli profesji ceny skupu spadły w ciągu roku o 30%, około 12 tysięcy producentów mleka zablokowało w poniedziałek dostęp do 81 zakładów mleczarskich. W Berlinie wreszcie spodziewano się około 6 tysięcy manifestantów z branży mlecznej. I na koniec wypada jeszcze wspomnieć o nagrodach przyznanych w niedzielę przez jury 62. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, który w tym roku kierowała francuska aktorka Isabelle Huppert. Złotą palmę otrzymała Biała wstążka austriackiego reżysera Michaela Haneke, 2,5-godzinna czarno-biała opowieść o źródłach nietolerancji i faszyzmu, tocząca się w 1913 roku w małym niemieckim miasteczku i przedstawiająca represje i upokorzenia, którym poddawane były dzieci, jak sugeruje reżyser, przyszłe kadry NSDAP. Druga co do ważności nagroda festiwalu w Cannes, Grand Prix, przyznana została francuskiemu filmowi Prorok, Un Prophète, Jacques'a Audiarda, pasjonującemu czarnemu kryminałowi o 19-letnim niepiśmiennym chłopcu, który skazany na 6 lat pośród więźniów korsykańskich uczy się sztuki przetrwania za wszelką cenę, stając się prawdziwym i groźnym przestępcą. Nagrodę nadzwyczajną 60 1972 festiwalu zdobył Alain René, 86-letni weteran francuskiego kina, który przedstawił w tym roku w Cannes 39. już film swej kariery, Dzikie Trawy, czyli Les Herbes Folles. Za najlepszą aktorkę jury uznało Charlotte Gainsbourg, odtwarzającą rolę matki umarłego dziecka w radykalnym i skandalizującym filmie Larsa von Triera Antychryst, a nagrodę dla najlepszego aktora odebrał Austriak Christoph Waltz, fenomenalny w roli nazisty w filmie Inglourious Basterds Quentina Tarantino. Zdaniem 4000 dziennikarzy akredytowanych w Cannes poziom tegorocznego festiwalu był wysoki. Był to dziennik Radio France International, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
Zakończył się festiwal w Cannes w tym roku oceniony jako całkiem niezły. Mamy więc w prasie sporo i o filmach, i o ceremonii rozdania nagród. Na zdjęciach króluje Michael Haneke, zdobywca Złotej Palmy, oraz Charlotte Gainsbourg, brzydsza od mamy, ale znacznie ładniejsza od taty, której przyznano nagrodę dla najlepszej aktorki. Mamy też niemało o zbliżających się wyborach europejskich, które nie wzbudzają specjalnego entuzjazmu wśród obywateli. Należy się więc spodziewać, że frekwencja nie będzie zachwycająca. Można się również obawiać, że jak zwykle w czasach kryzysu spore poparcie mogą uzyskać przedstawiciele partii ekstremalnych. Libération pisze o podziałach wewnątrz lewicy, o kłopotach socjalistów podzielonych, skłóconych i miotających się między różnymi frakcjami. Mówiliśmy już wielokrotnie. Tym razem dziennik pisze o podziałach panujących w skrajnej lewicy. Olivier Besancenot, młody listonosz, który wkroczył na wielką scenę polityczną w 2002 roku, startując w wyborach prezydenckich, nie stanowi już takiej atrakcji jak kiedyś. Nadal jednak cieszy się dużym poparciem młodzieży. Skrajna lewica ma jednak jeszcze szefową komunistów Marie-Georges Buffet i Jean-Luc Mélenchon, byłego socjalistę, który w listopadzie 2008 roku założył nową formację polityczną znacznie bardziej na lewo niż socjaliści Parti de Gauche, czyli partię lewicy. Jest więc w czym wybierać. Poza wielką i nieco mniejszą polityką mamy też artykuły o interesującym procesie kościoła scjentologii, któremu grozi delegalizacja we Francji, o czym wielkimi literami na pierwszej stronie informuje Le Figaro. 7 członków tego kościoła w Stanach Zjednoczonych uznawanego za religię, we Francji traktowanego jak sekta, oraz 2 osoby moralne stanęły przed sądem pod zarzutem zbiorowych nadużyć. Te osoby moralne to baza organizacji oraz jej największa księgarnia. Chociaż we Francji kościół scjentologii nie cieszy się wielką estymą, nigdy dotąd jego istnienie nie było prawdziwie zagrożone. Udało się jedynie nieco zepsuć opinię niektórych jego członków. Po raz pierwszy przed sądem staje duchowa wspólnota kościoła scjentologii Celebrity Center, czyli jego podstawowa struktura. To proces, który ma duże szanse zapisać się na trwałe w annałach sądowych. Jeśli zapadnie wyrok skazujący, jest bardzo prawdopodobne, że kościół ten zostanie we Francji zdelegalizowany. Debaty będą skoncentrowane przede wszystkim na celach, jakie przyświecają organizacji. Czy, jak twierdzą jej przywódcy, stara się ona pomóc swym członkom w duchowym przebudzeniu, czy też, jak uważają jej przeciwnicy, jest po prostu wielkim przedsiębiorstwem mającym na celu wyłudzenie od członków ich majątków. Sędziowie śledczy analizowali przez długie miesiące cały arsenał scjentologicznej broni oraz zabiegi, jakim poddawani są adepci sekty. Po pierwsze, muszą oni wyposażyć się w elektrometr, czyli aparat, który ma mierzyć wahania stanu emocjonalnego. Jego koszt wynosi bagatelka 5000 euro. Po drugie, mają brać specjalny zestaw witamin, które zdaniem przeciwników powodują stan ogromnego zmęczenia i stopniowo prowadzą do społecznej izolacji, a zarazem coraz większego podporządkowania sekcie. Stan ten podtrzymywany jest przez seanse sauny, ćwiczenia gimnastyczne i długodystansowe biegi. Adwokaci kościoła scjentologii odrzucają stawiane mu zarzuty, zapewniają, że wprawdzie przypadki nadużyć mogą się zdarzyć, ale nie mają one charakteru masowego, czego najlepszym dowodem jest fakt, że w obecnym procesie stroną skarżącą są tylko 2 ofiary oszustw. Ale, jak czytamy w Libération, skarżący skargi zostały złożone przez 5 osób. 3 z nich wycofały się po zawarciu finansowego porozumienia z sektą. To typowy sposób załatwiania takich spraw, podobnie jak typowe jest rekrutowanie nowych członków. Są to zazwyczaj osoby przeżywające okres pewnej destabilizacji emocjonalnej i gwałtownie szukające oparcia. Pierwszym etapem jest test, który prawie zawsze wykazuje bardzo zły stan emocjonalny. Któż więc nie chce w tej sytuacji poprawić sobie morale, ale za tę poprawę trzeba słono zapłacić. Zarówno kursy naprawiania życia, jak i odpowiednie podręczniki dostępne w księgarni sekty kosztują majątek i do tego ten słynny elektrometr, który zdaniem ekspertów jest tylko wabikiem. Wyniki otrzymane po badaniu elektrometrem są prawie zawsze również negatywne, a to pociąga za sobą nowe zabiegi, równie kosztowne i nowe witaminy. Wciągnięte w wir naprawiania życia ofiary nie wahają się przed zlikwidowaniem wszelkich kont oszczędnościowych i przekazaniem ich zawartości kościołowi Scientologii. Ta polityka zgodna jest z wytycznymi założyciela i szefa sekty Rona Hubbarda, który nawołuje: zarabiajcie pieniądze, zarabiajcie pieniądze, zarabiajcie więcej pieniędzy, spowodujcie, żeby inni robili więcej, żeby zarobić więcej pieniędzy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Europa Środkowo-Wschodnia traci na atrakcyjności gospodarczej na rzecz państw basenu Morza Śródziemnego, pisze dziennik Le Monde, który twierdzi, że jeśli chce się szukać taniej siły roboczej, a tym samym obniżać koszty produkcji, to zamiast do Polski na Węgry trzeba się udać do Egiptu lub do któregoś z państw Magrebu. Od czasu integracji państw Europy Środkowej do Unii kraje te przestały być czymś przyciągającym dla inwestorów w dziedzinie produkcji i usług. Paczkę przyjęły kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Takie są wyniki niedawno opublikowanego raportu zajmującego się sprawą zmian geografii przemysłu i usług, w którym nacisk położono przede wszystkim na problemy związane z przenoszeniem się produkcji do państw o tańszej i łatwiej dostępnej sile roboczej. Dane te zostały potwierdzone przez wynik analizy przedstawionej na konferencji ONZ w sprawie handlu i rozwoju oraz inwestycji. Najwięcej na skali atrakcyjności inwestycyjnej straciła Polska, bo niemal 1/3, czyli więcej niż średnia dla państw rozwiniętych przemysłowo. Na Węgrzech i w Czechach jeszcze wciąż utrzymuje się tendencja dodatnia, ale według analityków taki stan rzeczy nie potrwa długo. Podobnie sprawa ma się również w przypadku Rumunii i Bułgarii, przyjętych do Unii w 2007 roku, które to kraje należą wciąż do najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycji przemysłowych i usługowych. W obydwu przypadkach indeks przekracza plus 30%, ale i w odniesieniu do tych dwóch państw eksperci ze sceptycyzmem kręcą głowami, twierdząc, że taka tendencja może się skończyć równie gwałtownie, jak się zaczęła. Taki los spotkał pierwszą grupę państw Europy Środkowo-Wschodniej. Niski koszt pracy oraz bliskie położenie w sensie geograficznym stały się bardzo silnym magnezem dla bardziej rozwiniętych przemysłowo państw starej Europy. Atrakcyjność gospodarczą tych państw zwiększała zarówno sytuacja na ich rynkach wewnętrznych, jak i możliwości eksportowe. Takie Eldorado nie trwało długo. W stosunkowo krótkim czasie zmieniły się panujące tam warunki. Poziomem zaczęły one doganiać bardziej rozwinięte kraje i w 2009 na liście atrakcyjnych miejsc pod względem inwestycji Czechy figurują na 32 miejscu, a 5 lat temu zajmowały 4 pozycję. To samo stało się udziałem Słowacji, Węgier i Polski, podczas gdy Egipt awansował z 13 na 6 pozycję, a Tunezja z 26 na 17. Różnica w kosztach pracy najszybciej wyrównuje się w krajach mających największe powiązanie z Europą Zachodnią, czyli w Polsce i na Węgrzech, stwierdzają autorzy opracowania cytowanego przez dziennik Le Monde. W mniejszym stopniu dotyczy to Estonii czy Łotwy, ale z kolei te państwa mają niewielkie zasoby wykwalifikowanych pracowników. Słowacja straciła na atrakcyjności po wejściu do strefy wspólnej waluty euro. Natomiast osłabienie złotówki i czeskiej korony jest elementem działającym na korzyść Polski i Czech i mogącym przechylić szalę decyzji zagranicznych inwestorów na stronę tych państw. Egipt w rywalizacji z Europą Środkową przegrywa, jeśli chodzi o wyspecjalizowanych pracowników, a to ma pierwszorzędne znaczenie w przypadku takich dziedzin jak roboty inżynieryjne. Dla wielu firm z tej branży nie ma tak wielkiego znaczenia, że trzeba będzie więcej zapłacić pracownikom. Liczy się natomiast to, czy w danym regionie będą miały do swojej dyspozycji wystarczającą liczbę inżynierów i innych specjalistów. Tak więc walka o rynki inwestycyjne trwa, a kryzys tylko na chwilę wyhamował tendencję szukania tańszych regionów. Takie sytuacje jak zatrzymywanie Renault we Francji poprzez dofinansowywanie firmy z kasy państwa jest rozwiązaniem krótkotrwałym. Obniżenie kosztów sprawia, że część banków przenosi swoją działalność w dziedzinie informatyki czy informacji klientów gdzie indziej. Dla Amerykanów takim miejscem są anglojęzyczne Indie, dla Francuzów Maghreb, gdzie nie ma problemu z wykwalifikowanym personelem mówiącym po francusku.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Dzień 25 maja poświęcony jest w Unii Europejskiej zaginionym dzieciom. Na odczytach i imprezach organizowanych z tej okazji widać plakaty z niebieskimi niezapominajkami symbolizującymi pamięć zaginionych. W tym roku we Francji do różnych inicjatyw dołączono uruchomienie bezpłatnej linii telefonicznej pod numerem 116 tysięcy. Rodzice i opiekunowie mogą znaleźć całodobową pomoc. Ta inicjatywa została przyjęta z wielkim zadowoleniem przez organizacje zajmujące się pomocą dla rodzin i opiekunów, których dotknęła podobna tragedia. Emmanuel miał 20 lat, gdy zniknął z domu. Ostatni raz widziano go na dworcu w Rennes. Od tego czasu ślad po nim zaginął. Jego ojciec od kilku lat działa w stowarzyszeniu Manu, poszukując swego syna i innych zaginionych dzieci i dobrze wie, jak potrzebna była ta europejska inicjatywa.
We Francji pełno jest linii bezpłatnych w sprawach ważnych i błahych, ale rodziny dzieci zaginionych musiały płacić za połączenia, dzwoniąc pod uruchomiony w 2004 roku numer SOS Enfants Disparus.
Inicjatywa europejska przyjęta jest więc z ulgą i zadowoleniem, ale przedstawiciele wielu organizacji skarżą się nadal na opieszałość w wielu sprawach. 9-letnia Estelle zaginęła 9 stycznia 2003 roku w drodze ze szkoły. Jej rodzice nie ustają w poszukiwaniach, założyli stowarzyszenie imienia córki i co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Zaginionych organizują spotkanie w pobliżu pól marsowych. Ojciec Estelle z goryczą mówi o powolności wdrażania w życie narzędzi, które mogłyby ułatwić poszukiwanie dzieci.
O numerze 116 000 mówi się już od roku 2006. Trzeba było ponad trzech lat, by doprowadzić do końca projekt, który wydaje się przecież w sumie bardzo prosty. Alert o zaginięciu, który nie byłby brany pod uwagę w całej Europie, nie ma w dzisiejszych czasach po prostu sensu. W ubiegłym roku podjęto taką próbę, gdzieś koło 25 maja. Nigdy jednak więcej o tym się nie słyszało. Próba skończyła się fiaskiem, bo system nie funkcjonował.
Teraz już numer 116 działa oprócz Francji w 8 państwach europejskich, a docelowo ma być uruchomiony we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Precyzyjne informacje i szybkość podjęcia akcji w przypadku zaginięcia czy porwania decydują o losach dziecka, nie mają wątpliwości przedstawiciele francuskiej organizacji SOS Dzieci Zaginione, która w ubiegłym roku przyjęła 907 zgłoszeń. W 225 przypadkach chodziło o ucieczkę z domu, w 286 było to porwanie przez jednego z rodziców prawnie pozbawionego opieki nad swym potomstwem. 83 zgłoszenia dotyczyły dzieci już pełnoletnich, 72 dziwnych zaginięć, a w 241 przypadkach zaniepokojenie rodzice i opiekunowie zadawali różne pytania. Złe rozstania, burzliwe rozwody są najczęściej przyczyną późniejszych tragedii, porwań dzieci i nierespektowania wyroków sądowych w sprawie opieki nad potomstwem. Francuskie ambasady i konsulaty zajmują się ponad 400 trudnymi przypadkami sporów rodzicielskich. Francja apeluje, by wszystkie państwa podpisały się pod międzynarodową konwencją, która reguluje problem porwań dzieci za granicą. Jak poinformował francuski MSZ, rozmowy prowadzone są teraz z Rosją i Japonią. Niedawno Francja śledziła losy 3-letniej Elis porwanej od ojca przez matkę. Zarówno ojciec Francuz, jak i matka Rosjanka mają orzeczenie z sądu przyznające im opiekę nad córką. Podpisanie i respektowanie międzynarodowej konwencji zmniejszyłoby zapewne ilość porwań dzieci, dla których sytuacja rozstania z rodzicami i tak jest wielką tragedią. Inną sprawą, o którą walczą w Europie organizacje zajmujące się zaginięciem dzieci, jest wprowadzenie w życie dekretu nakazującego identyfikację nieznanych zwłok. Taką obietnicę złożył w 2006 roku Nicolas Sarkozy, będący wtedy ministrem spraw wewnętrznych, ale pozostało to nadal w sferze obietnic.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Łoński.
Społeczeństwo nieufności to tytuł wydanej w 2007 roku książki autorstwa Jana Algana i Pierre Cahuca na temat przyczyn rozregulowania mechanizmów społecznych we Francji. Jan Algan, profesor ekonomii w prestiżowej paryskiej Wyższej Szkole Nauk Politycznych, został właśnie jednym z laureatów przyznawanej przez dziennik Le Monde Nagrody Młodego Ekonomisty. Drugim laureatem jest Thomas Philippon, autor wydanej również w 2007 roku książki pod tytułem Kapitalizm spadkobierców, w której analizuje on negatywny wpływ złych stosunków społecznych na funkcjonowanie francuskich przedsiębiorstw, a dzisiaj wykłada w Stanach Zjednoczonych, gdzie dał się poznać dzięki pracom, w których łączy analizę rynku finansowego z analizą rynku pracy w aspekcie makroekonomicznym. Pozostaniemy przy analizie obciążeń gospodarki francuskiej. Jan Algan wykazuje, że utrata zaufania Francuzów do instytucji, do prawa i wymiaru sprawiedliwości, związków zawodowych, administracji, instytucji politycznych jest źródłem trudności gospodarczych. Kryzys nie tylko potwierdził to zjawisko opisane na podstawie doświadczeń lat wcześniejszych, ale uwypuklił kruchość więzi społecznych we Francji. Na potwierdzenie Algan przytacza zresztą sondaż z 2008 roku, wykazujący, że zaledwie jeden Francuz na czterech deklaruje, że spontanicznie żywi zaufanie do osób trzecich, podczas gdy w krajach skandynawskich takie zaufanie odczuwają dwie osoby na trzy. Nic dziwnego zatem, że francuskie reakcje na kryzys, który przebiega tu przecież podobnie jak w innych krajach, są tak gniewne, że dochodzi do wielomiesięcznego strajku uniwersytetów albo do brania członków dyrekcji przedsiębiorstw jako zakładników. Wynika to z całkowitego braku zaufania i dialogu socjalnego. Nawiasem mówiąc, także w naszej rozgłośni konflikt w obliczu planu zwolnień grupowych wywołał ostry podział wśród związków zawodowych na te, które wierzą w możliwość negocjacji i te, które dialog odrzucają totalnie, licząc tylko na presję społeczną, na przykład w postaci strajku. Powróćmy jednak do szerszej perspektywy. Na skalę całej Francji Algan pokazuje, że ta nieufność wyrosła na gruncie współistnienia centralistycznej władzy i korporatyzmów pracowników i pracodawców. To też zapytany o skuteczność wprowadzanych od roku we Francji reform określa się on jako pesymista. Są one przygotowywane w sposób nieprzejrzysty, mówi, a dokonywane i sterowane odgórnie. Przykładem może być reforma uniwersytetów. Zwiększenie ich autonomii jest samo w sobie bardzo dobrym pomysłem, ale ta reforma zacięła się z braku wystarczającego przemyślenia wraz z zainteresowanymi pracownikami uniwersyteckimi struktur i mechanizmów przeciw władzy. Jest to znakomity przykład dlatego, że ilustruje on powszechną nieufność. Francuzi nie ufają państwu, ale jeszcze mniej ufają władzy lokalnej i potencjalnie arbitralnym decyzjom szefów przedsiębiorstw, instytucji i nawet uniwersytetów. To też mimo silnych obaw przed nadmierną centralizacją wolą oni, by państwo gwarantowało i regulowało ustawowo życie społeczne, czy nawet uniwersyteckie, w najdrobniejszych szczegółach. Co jest katastrofalne dla dialogu socjalnego. Błędne koło się zamyka. Oczywiście, zastrzega Algan, nieufność nie jest francuskim genem. Kiedy polityka państwa jest egalitarystyczna i przejrzysta, obywatele Francji nabierają z powrotem zaufania do instytucji i do siebie wzajemnie. Są, tak jak obywatele innych nacji, gotowi do współpracy, jeśli tylko druga strona też jest do niej gotowa.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Pas commercial, full sentimental. visage et triste et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner pour des cons alors qu'on est foule sentimentale avec soif d'idéal attiré par les étoiles.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Nieubłagane jest koło czasu pędzącego z szybkością ekspresu TGV. Dopiero co skończył się sezon zimowy, a tutaj już w paryskim upale początku tygodnia rozpoczął się jeden z najważniejszych turniejów tenisowych. Turniej na kortach Rolanda Garrosa. Wśród panów faworytem jest Nadal. Wśród pań znawcy powiadają, że śliczna Anna Iwanowicz, ubiegłoroczna triumfatorka, może mieć spore grono groźnych przeciwniczek. Roland Garros rozkręca się, a rozgrywki pierwszej ligi w piłce nożnej wchodzą na decydującą ostatnią prostą. Jedno jest pytanie o asy. Bordeaux czy Olympique Marsylia? Kto będzie mistrzem? Pewnie pozornie łatwiejsze zadanie mają piłkarze ze stolicy francuskich win. Bordeaux wystarczy remis z Caen, aby po 7 latach panowania Olimpiku Lyon zdobyć trofeum mistrza Francji. Jednak Caen może okazać się trudnym przeciwnikiem i noga może się ekipie Laurenta Blanca poślizgnąć na tej ostatniej przeszkodzie. Caen nie walczy bowiem o pietruszkę. Stawką tego meczu jest pozostanie w Ligue 1. Jest zatem o co walczyć. W przedostatniej kolejce Bordeaux, które wyraźnie traci oddech na finiszu, bardzo się męczyło za AS Monaco, ale ostatecznie wygrał ten mecz 1-0 po golu Szamacha, dla którego był to pożegnalny występ w barwach zespołu z Żyrondy. Na Szamacha ostrzą sobie bowiem zęby kluby angielskie, w tym przede wszystkim szukający wzmocnień przed eliminacjami w Lidze Mistrzów londyński Arsenal. Olympique Marsylia też zdobył komplet punktów i różnica między liderem a goniącymi go Marsylczykami wciąż wynosi 3 punkty. To jest dystans do odrobienia, ale pod warunkiem, że Bordeaux przegra w Caen. O tym, że grać trzeba do końca i że nie ma słabych przeciwników, a nawet Spadkowicz może chcieć się pożegnać z ligą w godny sposób, wie każdy kibic. Dowodem na to są wydarzenia we włoskiej Serie A, gdzie nie mająca nic do stracenia ani do zyskania AS Roma wygrała z AC Milanem w Mediolanie 3-2, zdobywając zwycięskiego gola na 6 minut przed gwizdkiem sędziego. Porażka zepchnęła go na trzecie miejsce, bo na drugie wskoczył Juventus Turyn. Nie udał się dublet drużyny z Mediolanu. Co gorsze, w ostatniej kolejce AC Milan spotyka się z Fiorentiną w mieście Savonaroli i Dantego i wystarczy, że przegra więcej niż jedną bramką, to spadnie na czwarte miejsce i o finał Ligi Mistrzów będzie musiał toczyć boje w fazie eliminacji. Na marginesie warto dodać, że był to ostatni mecz legendarnego Paolo Maldiniego na San Siro. Kolejna wielka postać światowego futbolu, tworząca jego historię, zawiesza buty na kołku. 41-letni Maldini od 1985 roku grał w koszulce w czarno-czerwone pasy. W barwach AC Milanu rozegrał 900 spotkań. Tymczasem we Francji też nie brakowało łez i oklasków. Na stadionie Garland w Lyonie 40 tysięcy widzów żegnało swojego ukochanego kapitana. Juninho odchodzi z drużyny siedmiokrotnego mistrza kraju. Na pożegnanie strzelił gola setnego w barwach zespołu liońskiego, a jego drużyna wygrała 3-1 i będzie walczyła w fazie eliminacyjnej do Ligi Mistrzów. Do ostatniego gwizdka toczyć się będą boje o uratowanie się przed spadkiem z Ligue 1. W najgorszej sytuacji jest FC Nantes, który przegrał w meczu z bezpośrednim rywalem Sochaux na boisku przeciwnika, ale widmo towarzyszenia już zdegradowanemu Havrowi zagląda w oczy także Saint-Étienne i Caen. Emocje będą towarzyszyły także rozgrywkom drugiej ligi, bo tylko Lens, najbardziej polski z francuskich klubów, ma już awans w kieszeni. O pozostałe dwa miejsca premiowane grą w Ekstraklasie walczą Strasbourg, Montpellier i czarny koń tych rozgrywek Boulogne-sur-Mer. Przed tym ostatniej kolejce znów błysnął Ireneusz Jeleń. Jego Auxerre gra już o pietruszkę i dzięki temu gra na luzie. Jeleń znów strzelił gola, Auxerre wygrało Saint-Étienne 1-0. Gdyby nie kontuzja i długa przerwa na początku sezonu, to kto wie, czy Jeleń nie miałby szansy walczyć o miano króla strzelców francuskiej pierwszej ligi. Końcówkę sezonu ma zabójczą dla przeciwników zespołu z Burgundii. Tymczasem po przedostatniej kolejce rozdano nagrody dla najlepszych trenerów, piłkarzy, nadziei piłkarskich i wręczono nagrodę za najpiękniejszego gola. Nie było wielkich zaskoczeń. Piłkarzem sezonu uznano wielką nadzieję francuskiego futbolu Joana Gourcuffa, ofensywnego pomocnika Bordeaux. To on także jest autorem bramki uznanej za najpiękniejszą. Strzelił ją w wygranym 4-0 meczu przeciwko Paris Saint-Germain. Tylko z nagrodą dla trenera mogli mieć organizatorzy nieco problemów. Wybrano Erika Gereca, który nadał rozmachu grze olimpijkowi Marsylia. Silnym konkurentem był jeden z najbłyskotliwszych trenerów Francji, Laurent Blanc, który prowadzi Bordeaux. Czy doprowadzi na mistrzowski fotel? Przekonamy się w najbliższą sobotę.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Czy wkrótce będzie można przejść suchą nogą z Algeciras w Hiszpanii do marokańskiego Tangeru? Teoretycznie tak. Już wkrótce będzie można wsiąść do pociągu na dworcu liońskim w Paryżu i wysiąść w marokańskim Marrakeszu. Brzmi to trochę jak utopia, ale władze hiszpańskie i marokańskie dogadały się w sprawie budowy pod cieśniną Gibraltar tunelu kolejowego. Jako pierwszy na pomysł połączenia tunelem kontynentu europejskiego z afrykańskim wpadł w roku 1869 Francuz Laurent de Vaudreuil. W połowie ubiegłego XX wieku pojawiły się plany połączenia starego kontynentu z Czarnym Lądem przy pomocy przerzuconego właśnie przez cieśninę Gibraltar mostu. W roku 1979 hiszpański król Juan Carlos i marokański władca Hassan II podpisali umowę dotyczącą realizacji tego projektu. W latach 80. opracowywane były techniczne plany mostu, który miał połączyć oddalone od siebie w najwęższym miejscu o 14 km krańce Europy i Afryki. W końcu jednak inżynierowie zdecydowali się na wariant podmorskiego tunelu kolejowego. Niestety tunel ten musiałby być nieco dłuższy, bo przechodziłby przez nieco płytsze miejsca. W najkrótszym miejscu było po prostu do kopania za głęboko i do tego, by mogły tam przejeżdżać pociągi. Ze strony europejskiej do tunelu wjeżdżać się będzie w Punta Palome, 40 km na zachód od Gibraltaru, a wyjeżdżać w Punta Malabate, nieopodal marokańskiego Tangeru. Długość tunelu będzie prawie trzykrotnie większa od najmniejszej odległości między Europą a Afryką. Będzie ona wynosiła 39 km. Niedawno pojawił się kolejny nowy projekt amerykańskiego architekta Eugene Tsui, który stanowi kombinację mostu pływającego i tunelu. Droga z lądu wchodziłaby do podmorskiego pływającego tunelu znajdującego się 200 metrów pod powierzchnią morza. Po 3 kilometrach droga ta ponownie wychodziłaby na powierzchnię i przez dalszych 5,5 kilometra stanowiłaby taki niby most przeprowadzony na sztucznej wyspie. Dalej ponownie wpuszczona byłaby pod wodę i aż do położonego w Maroku Point Sires biegłaby pod powierzchnią. pomni problemów, z jakimi boryka się Eurotunel pod kanałem La Manche, Hiszpanie mieszkający w pobliżu wylotu tunelu obawiają się ułatwienia zadania masowego przybywania z Afryki do Unii Europejskiej nielegalnych imigrantów. Przypomnijmy, że tunel ten byłby czwartym pod względem długości tunelem kolejowym na świecie. Pierwsze miejsce dzierży tunel Seikan, łączący dwie japońskie wyspy, Honshu i Hokkaido. Ma on 53 km 900 metrów długości. Powstał w roku 1988 i jest także tunelem położonym najgłębiej pod powierzchnią morza. Pociągi przejeżdżają tam nawet na głębokości 240 metrów pod poziomem morza. Przygotowany on jest do tego, aby przejeżdżały nim i superszybkie japońskie pociągi Shinkansen. Przypuszcza się jednak, że sieć Shinkansenów podłączona zostanie do tunelu dopiero w roku 2020. Pozwoli to na znaczne zmniejszenie czasu przejazdu z Tokio do Sapporo z dotychczasowych 11 do zaledwie 4 godzin. Eurotunel pod kanałem La Manche liczy sobie 49 kilometrów, a jego uroczystego otwarcia dokonali w roku 1994 ówczesny prezydent Francji François Mitterrand i królowa brytyjska Elżbieta II. Co roku przejeżdża nim ponad 7 milionów osób. Dystans między angielskim Folkestone a francuskim Calais pociągi pokonują w około 35 minut. Można też się nim dostać z kontynentu na brytyjskie wyspy autem, z tym, że auto przeprawia się specjalnym pociągiem. Trzecim pod względem długości jest znajdujący się w Szwajcarii tunel kolejowy Lützburg. Ma on długość 35 km. Jego wybudowanie trwało 11 lat i kosztowało ponad 10 miliardów euro. Jak widać, władze szwajcarskie próbują na wszystkie sposoby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez codzienny przejazd przez Alpy ponad 4000 ciężarówek.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja ósma, Georges Perec, W ou Le souvenir d'enfance. Perec, syn żydowskich emigrantów z Polski, urodził się w 1936 roku. Miał zaledwie kilka lat, gdy podczas II wojny światowej stracił rodziców. Ojciec zginął na froncie w 1940 roku, a krótko potem matkę wywieziono do obozu koncentracyjnego. To podwójne sieroctwo na całe życie pozostawiło w nim głębokie rany. W 1945 roku chłopca zabiera do siebie ciotka mieszkająca w Paryżu. Tutaj, już jako student filologii oraz psychosocjologii, Perec pisze pierwsze powieści, których jeszcze nie publikuje. Żeni się w 1960 roku. Pracuje wówczas jako dokumentalista w placówce naukowej. Kilka lat później, kiedy odnosi sukces, rezygnuje z tego zajęcia, by utrzymywać się z pióra. Mając lat 46, Georges Perec umiera na raka płuc. Pozostawia dzieło niedokończone, lecz przemawiające z ogromną siłą. Należy do najważniejszych i najbardziej oryginalnych autorów drugiej połowy XX wieku. Bardzo szybko kreuje swój intymny świat w literaturze. Pisząc, pragnie odzyskać przeszłość, ocalić wspomnienie o rodzicach.
J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie.
O Oryginalność pisarstwa Georgesa Perec'a rodzi się z poczucia osamotnienia i pustki, kiedy podejmuje wątek autobiograficzny, przywołując wspomnienia jak w Je me souviens i bliskie miejsca w Espèce d'espace, rozważa fundamentalne pytanie o sens życia. Z drugiej strony narzuca sobie ograniczenia formalne, by uniezależnić się od przypadku i wyobcowania. Przyłącza się do grupy ULIPO, czyli Ouvroir de littérature potentielle, która skupia pisarzy uprawiających literaturę eksperymentalną. Jedna z jego pierwszych książek, Les Choses, wydana w roku 1965, porusza problem wartości w społeczeństwie konsumpcyjnym. Styl autora cechuje upodobanie do wyliczania, do sporządzania długich list przedmiotów i drobiazgowych opisów miejsc. Od chwili ukazania się książka ta uważana jest za arcydzieło i Perec otrzymuje ważną nagrodę literacką, Prix Renaudot. W innych utworach utrzymanych w żartobliwym tonie stosuje językowe zabawy, które zaowocują powstaniem powieści La Disparition, w której nie ma ani jednego słowa z samogłoską E, najczęściej występującą w języku francuskim. Zwieńczeniem literackich eksperymentów Perec'a jest powieść La Vie Motte d'Emploi, wspaniały obraz życia mieszkańców paryskiej kamienicy.
La façade a été enlevée, de telle sorte que du rez-de-chaussée aux mansardes, toutes les pièces qui se trouvent en façade soient instantanément et simultanément visibles. Le roman se borne à décrire les pièces ainsi dévoilées et les activités qui s'y déroulent.
Książka ta, konstrukcją przypominająca układankę albo partię szachów, otrzymała w roku 1978 Prix Médicis, jedną z najwyżej cenionych obok Prix Goncourt nagród literackich. Jednakże najbardziej bodaj znaczącą pozycją w dorobku Perec'a jest W ou Le souvenir d'enfance, gdzie świat zrodzony w wyobraźni sąsiaduje ze wspomnieniami z przeszłości. Autor przeplata wątek fikcyjny elementami autobiograficznymi. Na przemian z rekonstrukcją dzieciństwa kreśli koszmarną wizję wynaturzonej idei olimpijskiej, ewokującą piekło hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Bohater książki, Gaspard Winkler, jest dezerterem ukrywającym się w pewnym niemieckim mieście. Boi się zdemaskowania, lecz kiedy dostaje od nieznanego mu Otto Apfenstahla zagadkowy list, jest tak zaintrygowany, że przezwycięża obawy i udaje się na spotkanie. Usłyszymy teraz fragment ich rozmowy w barze hotelowym. Obaj mężczyźni unikają jednoznacznych odpowiedzi na pytania.
Je ne fume que le cigare, et encore, seulement après mon repas du soir.
Êtes-vous médecin?
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin?
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres?
Quelques autres, oui.
Lesquelles?
Eh bien, par exemple, que me voulez-vous?
Voilà, en effet, une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite?
Je vous en serai très reconnaissant.
Puis-je auparavant vous poser une question?
Je vous en prie.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom?
Pardon?
W dzisiejszej lekcji poświęconej twórczości Georgesa Perec'a usłyszeliśmy rozmowę bohaterów jego powieści W ou Le souvenir d'enfance. Następnym razem przeanalizujemy ten fragment, by poznać styl dialogu między osobami, które starają się uchylać od udzielania jednoznacznych informacji.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Podczas poprzedniej lekcji poznaliśmy fragment powieści Georges'a Perec'a W ou Le souvenir d'enfance. Usłyszymy go teraz ponownie. Jeden z bohaterów, Gaspard Winkler, który jest dezerterem, otrzymał od nieznanego mu Otto Apfelstala list z propozycją spotkania. Przezwyciężając obawy, stawia się w wyznaczonym miejscu. Obaj rozmówcy lawirują, udzielając zawoalowanych odpowiedzi na pytania.
Je ne fume que le cigare. Et encore, seulement après mon repas du soir.
Êtes-vous médecin?
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin?
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres?
Quelques autres, oui.
Lesquelles?
Eh bien, par exemple, que me voulez-vous?
Voilà, en effet, une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite?
Je vous en serai très reconnaissant.
Puis-je auparavant vous poser une question?
Je vous en prie.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom?
Pardon?
Czy dobrze zrozumieliście sens tego dialogu?
Qui a donné le rendez-vous?
Kto zaproponował spotkanie?
Otto Apfelstahl.
Comment a-t-il prévenu Gaspard Winkler?
Jak zawiadomił Gaspara Winklera?
Il lui a envoyé une lettre.
Que fume Otto?
Co Otto pali?
Il fume le cigare.
Qui pose les questions?
Kto zadaje pytania?
Les deux hommes.
Pourquoi Gaspard Winkler dit-il pardon?
Dlaczego Gaspard Winkler mówi pardon?
Parce qu'il est très étonné.
Pourquoi est-il très étonné?
Dlaczego jest zaskoczony?
Parce qu'Otto vient de lui poser une question sur son père.
Tego dialogu kojarzy się z przesłuchaniem opartym na próbie sił, ale żaden z mężczyzn nie ma ochoty się odsłonić. Gaspard pyta Ottona.
Êtes-vous médecin? Que me voulez-vous?
Otto zwleka z odpowiedzią.
Eh bien, par exemple, que me voulez-vous?
Voilà une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite?
Na to pytanie Otto odpowiada wymijająco, pytaniem na pytanie. Otto przez cały czas zachowuje się tajemniczo i skąpi informacji. Zamiast przystąpić do rzeczy, oznajmia.
Je ne fume que le cigare. Et encore, après mon repas du soir.
Formuła ne que et encore wyraża podwójne ograniczenie dotyczące faktu i okoliczności jego zaistnienia. Można się nią posłużyć na przykład opisując swoje przyzwyczajenia.
Un peu de café?
Merci, je ne bois que du thé. Et encore, si j'ai très soif. Je ne lis que le monde diplomatique. Et encore, pas tous les mois.
Dodanie zwrotu et encore, po pierwszym ograniczeniu, zawęża jeszcze możliwości.
Je n'écoute que de la musique baroque. Et encore, seulement du Handel.
W rozmowie tej obaj mężczyźni są ostrożni i powściągliwi.
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin?
pyta Otto.
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Odpowiada Gaspar. Logiczna, ale neutralna odpowiedź pozwala mu nie wyjawić uczuć i subiektywnej opinii. A kiedy z kolei Gaspar zadaje pytanie:
Que me voulez-vous?
Voilà en effet une question qui s'impose.
Otto udziela również odpowiedzi wymijającej. Przy tego rodzaju unikach nie sposób dowiedzieć się, kim są rozmówcy i dlaczego się spotkali. Tajemnica i niepewność sytuacji podtrzymuje też użycie rodzajników nieokreślonych i ogólnikowych zwrotów.
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet.
Mówi Gaspar.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres?
Pyta Otto.
Quelques autres, oui.
Odpowiada Gaspar.
Voilà en effet une question qui s'impose.
Podsumowuje Otto. Wyrażenia certaines questions, quelques autres, pozwalają unikać konkretów i nie ujawniać szczegółów tyczących rozmówcy. Możemy powiedzieć na przykład:
Je suis abonné à quelques mensuels, des magazines scientifiques.
Mais lesquels?
Eh bien, Science et Avenir et quelques autres.
Rodzajniki nieokreślone przydają się, kiedy chcemy uniknąć precyzyjnej odpowiedzi. Na ostatnie pytanie Ottona.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom?
Gaspar nie może powstrzymać okrzyku wyrażającego zaskoczenie.
Pardon?
Tym jednym słowem wyraża swoje zdumienie i jednocześnie dopomina się o bliższe wyjaśnienia. Przykładem takiego zastosowania słowa pardon może być następująca sytuacja z życia codziennego.
J'ai le regret de vous annoncer que vous êtes licencié.
Pardon?
W dzisiejszej lekcji dowiedzieliśmy się, jak można wyrazić zakłopotanie i tajemniczość, stosując w rozmowie zdania wykrzyknikowe i formuły restryktywne.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
À la campagne, y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, y a des lieux pleins d'histoires. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique. Peu de cheminées et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique. Un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester. Quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés. La qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets. Il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit plutôt crevé, je préfère pas fermer l'œil et filer. À la campagne, en principe on se lève tôt.
moi je dors encore, pour les raisons vous savez. À la montagne, y'a des chalets, des chamois. Mais c'est pas l'objet de cette chanson, je voulais juste voir si vous suiviez. Trop tard à la campagne, j'ai envie d'être campagnard, d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir. Je m'en vais à sacrer le calanchet pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et taiseux, le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2.